Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od wiersza pierwszego do 12, ale będę czytał z tego przekładu i będzie troszkę inaczej czasami zapisane, brzmiało w naszych uszach. Gdy zaś chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym przekonaniu i zastraszyć. Ani przez ducha, ani przez słowa, ani przez list, rzekomo przez nas napisany, że już nadszedł dzień Pana. Niech nikt w żaden sposób was nie zwodzi. Nie nastanie to bowiem, dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie pojawi się człowiek nieprawości, syn zatracenia. On jest przeciwnikiem i wynosi się ponad wszystko, co dotyczy Boga lub Jego czci. Zasiądzie nawet w świątyni Boga, przedstawiając siebie samego jako Boga. Czy nie pamiętacie, że mówiłem wam o tym, gdy jeszcze byłem u was? Wy wiecie, co go teraz powstrzymuje w tym, żeby się pojawił w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Jedynie ten, który właśnie ją powstrzymuje, musi ustąpić miejsce. Wówczas pojawi się nieprawy, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i unicestwi objawieniem swego przyjścia. Przyjście zaś nieprawego jest działaniem szatana, z całą mocą wśród znaków, fałszywych cudów, wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy dają się wygubić, ponieważ nie przyjęli prawdy miłości, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im złudne działanie, żeby uwierzyli kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie niesprawiedliwość. Tu jest bardzo wiele ciekawych myśli, ja już niektóre sobie teraz czytając podkreślałem ołówkiem, bo właśnie są nowe, ciekawe, wspaniałe rzeczy. A ja się chcę skupić tylko na jednej z tego drugiego fragmentu, na jednej sprawie. Zanim do tego dojdziemy, to chciałbym, abyśmy się przyjrzeli, do kogo i o czym apostoł Paweł pisze. Pisze do dobrych chrześcijan, do chrześcijan, którzy wycierpieli różne trudne chwile, nawet grabież mienia wycierpieli, dlatego że umiłowali Pana Jezusa i czekali, że On przyjdzie, że już tuż jest we drzwiach, że zaraz musi przyjść. I to minęło dopiero kilkadziesiąt lat od odejścia Pana Jezusa z tej ziemi, a więc już najwyższy czas, aby On się tutaj znów pojawił i zabrał swój Kościół. Ale apostoł Paweł wcześniej w rozdziale pierwszym im właśnie mówi, że nie tak będzie. Nie trzeba majątku sprzedawać, nie trzeba z pracy się zwalniać i czekać jak na zbawienie. Dlatego, że nasze zbawienie nie jest w chwili, gdy On przyjdzie. Nasze zbawienie jest wcześniej. Ja nie będę zbawiony, lecz już zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. Bo ten grecki wyraz, który tłumaczymy jako zbawiony, właśnie, czy zbawienie, właśnie zawiera te trzy czasy jednocześnie. Tam jest to ukryte. By być zbawiony, to musiałem kiedyś być, zostać zbawiony. Ale gdy zostałem kiedyś zbawiony i żeby być zbawiony, to muszę teraz być zbawiany. A więc cały czas to, co się zaczęło, musi być kontynuowane, aż będzie finał. Jak jest start, tak też jest i cały bieg, cała jazda, a potem jest meta i jest finisz. Dlatego apostoł Paweł ich właśnie uspokaja i mówi, nie przejmujcie się, bo wy nie jesteście zbawiani chwilą. Wy jesteście zbawieni osobą, która po nas przyszła, swoje wykonała, dała nam Ducha Świętego i swoje Słowo, ma na ziemi swój Kościół i w swoim czasie ona przyjdzie. A więc, żebyście się zbyt łatwo nie zachwiali w waszym przekonaniu i nie zastraszyli. I tu właśnie apostoł mówi, gdy chodzi o przyjście naszego Pana i nasze zgromadzenie się z Nim. Ten wyraz zgromadzenie chciałem właśnie podkreślić. Tam jest po grecku użyty wyraz synagogei, a więc chodzi o, jak w synagodze, zejście się wspólne ludzi, którzy żyją gdzieś tam na zewnątrz i się razem zbierają w synagodze. Bo ten wyraz episynagoges oznacza zgromadzenie. Podobnie jak i zbór, zebranie się razem. Ludzie, którzy przez cały tydzień żyją z Chrystusem i się na chwilkę schodzą tylko, aby razem, jak mówił brat Jan, aby się razem radować i się rozchodzą, by dalej tak samo żyć z Chrystusem. A więc apostoł Paweł nie rozdziela naszego życia duchowego i tego ziemskiego, codziennego. Cały czas jesteśmy świątynią Chrystusa. Cały czas żyjemy Jego życiem, jesteśmy Jego światłością i pewnego dnia te poszczególne świeczki, poszczególne małe lampki się zgromadzą wokół tego, który jest naszym słońcem, naszym życiem. Teraz daję to połączenie i psalmów, i apokalipsy, wielu tekstów biblijnych połączyłem w tym jednym zdaniu. A więc, kochani, mamy się wokół Niego zgromadzić ci, którzy już są zbawieni i którzy cały czas mają trwać w swoim przekonaniu i mają się nie dać zastraszyć ani przez ducha, ani przez słowa, ani przez jakiś list, rzekomo, i sobie ten wyraz podkreślam, jest ciekawy wyraz, rzekomo przez nas napisany. Trzeba sprawdzać, trzeba się zastanawiać, kto to powiedział, kto to napisał. A więc on się tutaj odwołuje do ludzi świadomych. I spójrzmy na wiersz szósty. Wy wiecie, szósty wiersz, wy wiecie, nie wiem, jak jest w naszym przekładzie, też jest, wy wiecie? Tak. A więc wy wiecie, do ludzi świadomych, nie nieświadomych, którzy, jak to się mówi, za panią matką, dokończcie, pacierz idzie gładko. To nie tak z nami, nie. My nie potrzebujemy pani matki, żeby pacierz mówić. Każdy z nas ma w sobie treści, które chce wyrazić i wyraża je stale w modlitwie do Boga. Dlatego też wy wiecie, bo nauczeni jesteście. Nawet głupi na tej drodze, świętej drodze nie zbłądzi. Dlaczego ten głupi nie zbłądzi? Bo w Chrystusie jest mądry. Tak. Według tego świata on może być oczywiście, no, jak się mówi, głupi. Ale w Chrystusie jest mądry. Dlatego też wy wiecie. I chciałbym, żebyśmy mieli tę świadomość. Apostoł Jan, o czym teraz nie będę mówił w szczegółach, ale apostoł Jan w swoim pierwszym liście, rozdział drugi, wiersz 20-28, mówi o namaszczeniu. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 20 i dalej. To jest wyjątkowy tekst w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o namaszczeniu. I to namaszczenie was poucza i wy wiecie wszystko. Nikt was nie musi uczyć. Wy wszystko wiecie. Dlaczego wiemy wszystko? Czy rzeczywiście wiemy wszystko, gdy się egzamin zda? Nikt z nas nie wie wszystkiego, ale wiemy wszystko, mimo że nie wiemy wszystkiego. Dlaczego? Bo mamy Jezusa Chrystusa, który jest naszym życiem, naszą mądrością, naszym odkupieniem, naszym poświęceniem. On jest dla nas sezamem, skarbnicą mądrości. Teraz złączyłem teksty i z Koryntian, i z Kolosem. To wszystko razem jest w Chrystusie Jezusie. Czy wiemy wszystko o życiu? Ale żyjemy. I dzięki temu, że żyjemy, nasza wiedza jest pełna, mimo że nie wiem wszystkiego. Dlatego też, kochani, najważniejsze jest być w Jezusie Chrystusie. I chciałbym tutaj, abyśmy się teraz przyjrzeli wierszowi siódmemu. Jest tu mowa o tajemnicy nieprawości. Tajemnica nieprawości. Mysteria tes anomias. Nieprawość, czyli ktoś, kto jest przeciwny prawu. Anomias to jest ktoś, kto jest przeciwny prawu. Dlatego tu jest dwa razy powiedziane nieprawy przez duże N. Jak jest w naszej Biblii? Niegodziwości, tak?
Nieprawości.
Nieprawości, o, dobrze. A tu jest, pojawi się nieprawy. Nieprawy przez duże N. A więc ktoś, kto się sprzeciwia prawu. Jakiemu prawu? Jakiemu prawu się sprzeciwia? Sprzeciwia się Bogu samemu, który jest prawodawcą, który jest dawcą wszelkiego dobrego prawa. Dzisiaj w świecie jest tak wiele zamieszania, bo ludzie odrzuciwszy Boże prawo, a tu jest właśnie mowa, że nie uwierzyli prawdzie, upodobali sobie niesprawiedliwość, 12 wiersz. Wierzą kłamstwu, 11 wiersz. 10 wiersz mówi, dają się wygubić, bo nie przyjęli prawdy miłości. To wszystko właśnie daje nam Bóg, który przez Jezusa Chrystusa przysłał to, co najlepsze, najwartościowsze. I Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. Ja nie jestem literą prawa. Ja nie jestem paragrafem. Ja jestem drogą, czyli sposobem życia. Ja jestem prawdą, czyli osobą prawdziwą, która wie, jaka jest rzeczywistość. Dlatego Paweł mówi, rzeczywistością jest Chrystus. I ja jestem życiem. Życiem i tym duchowym, wewnętrznym, i tym psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym, i fizycznym. Wszystkim, co dotyczy życia, jest Jezus. I to nie jest to iluzja, jest to rzeczywistość. I pamiętacie, gdyśmy mówili swego czasu, jaka jest tajemnica bogactwa chwały? Pamiętacie z Kolosan? Chrystus w was. Chrystus w was. Tajemnica bogactwa chwały, nie Chrystus tam, Chrystus tam, Chrystus w tobie i we mnie. I tu właśnie też jest mowa o tajemnicy, że się pojawi tajemnica nieprawości, ona już działa, ale ona jest uosobiona w nieprawym, w człowieku nieprawości. Ktoś, kto się sprzeciwia Jezusowi, kto z nim walczy, to, co dotyczy Boga lub Jego czci, on się wdziera, wpycha i mówi nie, nie i zaprzecza, on ma swoje prawa, on ma swój zamęt, swoje bezprawie. Dlatego też dzisiaj ludzkość jest taka nieszczęśliwa i w coraz większym stopniu jest nieszczęśliwa pod każdym względem. Tajemnica nieprawości cały czas działa, ale bogactwo chwały Chrystusa czy Bożej chwały też działa. Też to jest tajemnica. To tajemnicą jest Chrystus w tobie, Chrystus we mnie. I ten Jezus cały czas działa i przenika do ludzi, nawet którzy nie mają takiego dostępu do Ewangelii, jak my mamy. On przenika. I właśnie chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że jest na świecie ktoś, kto przeszkadza. Wy wiecie, co go powstrzymuje. W tym, żeby się pojawił w swoim czasie. Na Bożym zegarze jest czas przeznaczony, wyznaczony, gdy się on może pojawić. On by się bardzo chciał chętnie już pojawić. On cały czas działa tajemniczo i psuje i demontuje ten Boży zegar wszechświata. Rozkręca, ludzie naprawiają, sam się naprawia zegar, on dalej i cały czas mówi, ja bym się chciał wreszcie objawić, ale cały czas mu nie wychodzi. Dlaczego? Mówi, wy wiecie, dlaczego się nie może on objawić, bo mu nie wolno. Bo nie nadeszła jego godzina. Pan Jezus mówi, no teraz już proszę bardzo, możecie mnie wziąć, bo nadeszła godzina ciemności. Wcześniej nie mogliście. Gdy ja Łazarza wyciągałem z grobu, czy Pan Jezus ciężko pracował, żeby go z grobu wyciągnąć? Ktoś powie, że w ogóle nie pracował. Stał sobie tak na odległość i mówi, Łazarzu, chodź. Cała praca. Czy się długo modlił? Jaki to był długi psalm? Na ile wersetów? Krótko, jedno zdanie. Dlaczego? Dlaczego? I właśnie teraz dochodzimy do tej tajemnicy, o co mi chodzi. I wiersz 8. Wówczas pojawi się nieprawy, którego Pan Jezus zgładzi, unicestwi tchnieniem swoich ust. Unicestwi, czyli uzna za bezużytecznego objawieniem swego przyjścia. I właśnie tak sobie rozmyślałem nad wszystkim tym, co się dzieje w całym świecie i naszą bezradnością. Nagle popatrzyłem, pojawi się wreszcie nieprawy, gdy tyle narozrabiał i rozrabia tak dramatycznie i strasznie, gdy jest jeszcze ukryty, to co będzie, gdy się ujawni? Czym go powstrzymać? A to nagle przyjdzie ktoś, kogo ja dobrze znam codziennie, którego znam od dzieciństwa, który ze mną ciągle rozmawia i jest, ja z nim się przyjaźnimy cały czas, jest moim życiem, on tylko stanie. I właśnie w księdze Izajasza jest taki ciekawy tekst. Ja sobie go też tutaj znalazłem. To nawet jest chyba i odnośnik. I posłuchajcie, jak jest powiedziane. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Cóż to jest różdżka? Taki patyczek, słabiutki. Ja kiedyś demonstrowałem coś i taki ołówek złamałem, a już szkoda mi następny łamać. On pęka momentalnie, o tak go tylko ścisnąłem i on pęka. Różdżka zwyczajna. Pęd z jego korzeni wyda owoc. Jest powiedziane, rózgą swych ust, czwarty wiersz, będzie chłostał zuchwalca. A tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I tu właśnie jest odniesienie do tego tekstu z Tesalonicza. Dlaczego ta słaba różdżka, słaby pęd jest taki mocny? Dlaczego? Bo spocznie na nim duch Pana. Duch mądrości i rozumu. Tak nieraz mówiłem, że gdyby diabeł był mądry, to by tak chronił Pana Jezusa, żeby go nikt nie zabił. Żeby Jezus rzeczywiście na ziemiach się urodził i żył wiecznie. Żeby już więcej nie umierał. Ale on cały czas kombinował. Wreszcie udało mu się Judasza jakoś też złowić. I wreszcie mówi, no, wykonało się. Pan Jezus mówi, wykonało się, a diabeł mówi, no, nareszcie wykonało się. A nie wie, że sobie podciął gałąź. I z tą gałęzią runął. Bo właśnie śmierć na Golgocie była śmiercią, która zakończyła jego władzę nad tymi, którzy są podlegli śmierci nad nami. Wyzwolił nas Jezus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Teraz cytuję list do Hebrajczyków. Wyzwolił nas, bo myśmy przez całe życie byli w bojaźni przed śmiercią. To list do Hebrajczyków w tej chwili cytuję, pamiętamy to słowo. I on nas właśnie śmiercią wyzwolił. Wstał z martwych i uczynił nową drogę, żywą drogę. Znów list do Hebrajczyków, rozdział 10 tym razem. Nowa droga, żywa droga i możemy nią iść. Ale właśnie, bo na nim spoczął duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. Dlatego też i jego usta stały się rózgą, która chłoszcze zuchwalca, pyszałka, buntownika, tego nieprawego. A tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika, tego, który cały czas z Bogiem walczy i mówi, ja chcę być Bogiem, a nie ty będziesz Bogiem, nie ty jesteś Bogiem. I właśnie, jak tu jest powiedziane w tym tekście, unicestwi, czyli uzna za bezużytecznego. Tchnienie ust, tam jest dokładnie duchem swoich ust. Gdy patrzyłem dzisiaj rano właśnie do greckiego, tam jest duchem swoich ust. Dlatego, że duch jest jak wiatr, tchnienie. Ale co musi być wewnątrz? W księdze Objawienia, Apokalipsy, 19 rozdział, 11 wiersz mówi, że z jego ust wychodzi ostry miecz. Ostry miecz wychodzi z jego ust. Ja sobie kiedyś siedząc i rozmyślając właśnie na ten temat, pomyślałem, kiedyś przyjechałem samochodem do sprawdzenia, wiecie, autem już tak dawno jeżdżę, dawniej tak nie było. Ale ta Skoda, która tam stoi, prawda, no to już auto nowocześniejsze, nie nadzwyczajne jakieś auto, ale nowocześniejsze już. I ten pan w jaki sposób robi badania samochodu? W jaki sposób? Rozkręca to wszystko, silnik rozkręca, sprawdza, dotyka, tak? Mierzy, tak? Co on robi? Do rury wydechowej, prawda, wsadził tam jakąś rurę, podłączył i komputer mu pokazuje teraz to, gdy samochód pracuje, po wydechu. Byłem taki zdziwiony, że on tak to po tym wydechu tyle wie ten komputer. Oczywiście, że potem też były jeszcze inne próby, też komputer reagował, ale najwięcej takich różnych informacji wewnętrznych o samochodzie właśnie z rury wydechowej. I pomyślałem sobie, no nasz oddech również ujawnia nasze stany chorobowe. Jeżeli chcemy nasz oddech poprawić, to trzeba najpierw zająć naszym wnętrzem i sprawdzić, dlaczego jest taki właśnie oddech czy z powodu zębów, ale wszystkie są już wyremontowane. No więc może tam coś w naszym żołądku, może gdzieś tam jeszcze w naszych innych organach się znajduje. Trzeba byłoby teraz sprawdzić wątrobę i tak dalej, bo to nie chodzi o brzydki oddech, chodzi o przyczynę tego właśnie brzydkiego oddechu. I gdy właśnie lekarz wykryje, gdy uleczy nas, też i oddech się zmieni. Więc nie wystarczy sobie tylko, prawda, psiknąć, co nam wystarczy na kilkanaście minut, ale należy się uleczyć, by oddech się naprawił. I pomyślałem sobie, że tchnieniem, duchem swego wnętrza on nagle będzie chłostał i zniweczy tego, który się pojawi, który cały czas tak skutecznie niby działa. Gdy się pojawi, w momencie pojawienia będzie zniszczony, unicestwiony. Tylko samym oddechem. I zacząłem właśnie rozmyślać o sobie. I taki mam tekst, który sobie zaraz znalazłem. Mateusza, 12 rozdział, 34. Z obfitości serca, to jakim jestem w środku, to o czym rozmyślam, o czym marzę, to jak ja ludzi oceniam w swoich myślach, to ze mnie wyjdzie. Czasem mogę powstrzymać, ale czasami odruchowo to wyskoczy. I się ujawni nagle, jak co ja naprawdę myślę, jaki naprawdę jestem. Z obfitości serca mówią usta. I Mateusz 15 rozdział, to był 12 rozdział, a 15 rozdział od 1 wiersza do 20 jest właśnie mowa, że co wychodzi z wnętrza ludzkiego serca. Również Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 i niżej. Co wychodzi z serca ludzkiego? I tam jest mowa o tych złych, różnych złych myślach. Ja teraz mówię do ludzi wierzących, którzy Biblię znają, więc teraz tego nie czytam w szczegółach. Sobie każdy może znaleźć. Marek 7,21. A więc pamiętamy sobie to miejsce, w domu sobie spokojnie otworzymy i tam biorąc ołówek czytamy. I z wnętrza ludzkiego serca wychodzi taka, 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 myśl taka. I właśnie tam jest mowa o stanie chorobowym wnętrza człowieka. To jest wewnątrz mnie, to jest ten rentgen, to lustro, gdzie staniemy, i się mogę prześwietlić i widzę, jaki jestem. To jest bardzo ważne. Ja często to robiłem i nieraz to robię. Podobnie jak wziąłem sobie 1 Koryntian 13 rozdział. Miłość jest taka, 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 prawda? Ja tam, gdzie pisałem miłość, napisałem Kazik jest. I teraz taki, gdzie jest taki? No nie, skreśliłem. Jest taki? No nie, skreśliłem. Taki? No trochę, to tak tylko pół skreśliłem. I tak, i zrobiłem sobie kiedyś weryfikację. Czy ja taki jestem? Bo miłość taka jest. Bóg jest miłością. Czy ja taki też jestem, jak to napisane? Ale za jakiś czas wróciłem, patrzę, o, ja już mogę cały ten wyraz mieć na swoją... I wymazałem, tu mam gumkę z drugiej strony, wymazałem sobie, już jest ten wyraz mój, że taki jestem. A tu na przykład raduje się z prawdy. Albo wszystkiego się spodziewa. Jak już komuś nałożę do głowy, prawda, i że już tak ma być, on już wszystko wie i obieca, że tak będzie i znów zrobił tak samo źle. To czego się spodziewam? No tak, wiedziałem, że tak dalej będzie, tak? A więc znów się obwiniam, że ja no, przez swoje złe nastawienie nawet sprowokowałem, że on zapomniał o moich pouczeniach i wrócił do starego. A więc muszę cały czas się korygować w kontekście tego tekstu hymnu miłości. Podobnie też i tutaj, gdy chodzi o Ewangelię Marka, rozdział 7, wiersz 21 i niżej, czy te rzeczy są moim udziałem, czy nie. I właśnie wtedy, gdy będę weryfikował i zmieniał w swoim wnętrzu, też i mój oddech będzie świeższy, będzie mocniejszy. Nasze słowa będą twórcze, nie niszczące, będą budujące, a nie niszczące. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądają albo oglądać będą. Ten tekst można tłumaczyć i tak, i tak. Będą oglądać albo też i oglądają. A więc czyste serce jest warunkiem, aby Duch Boży, Rzymian 8,16, aby Duch Boży mógł z naszym duchem konferować, rozmawiać. To jest piękny tekst, ten Rzymian 8,16. Kiedyś myśmy go już tutaj czytali, Nawet żeśmy pewną pieśń śpiewali, ale to przypomnę. Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. Ten duch, Duch Boży, równocześnie naszemu duchowi świadczy, czyli z naszym duchem rozmawia. I żeby tam nie było przerwy wewnątrz nas, żeby Duch Boży mógł z nami rozmawiać, to musi być wewnątrz nas czystość. Bo Duch Boży jest przerwany również i do gołębicy, która nie idzie tam, gdzie jest brudno. A więc musi być czysto w naszym wnętrzu. A więc błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądają. Synu, daj mi Twoje serce, mówi nam Salomon. Dlatego też, kochani, Pan Jezus, który odchodząc z tej ziemi powiedział, idzie książę tego świata i nic nie ma we mnie. Diabeł go kusił w różny sposób. Nawet w taki sposób, że gdy chleby rozmnożył, to ludzie chcieli go okrzyknąć kim? Królem. To była pokusa. Nieraz tak kaznodzieja się zastanawia, Panie, ja bym tak chciał, żeby te uzdrowienia były, gdy ja się modlę, gdy się modli ktoś inny, wszystko jedno, ale żeby tak były jak tam, o tak, prawda, modlimy się i już jest zdrowy i to widać i wszystko. Panie, żeby tak było. Jest to możliwe. Tylko czy pomyśleliśmy, że Bóg musi uzdrowić, żeby to było widoczne przez kogoś? Czy ja jestem gotowy być takim narzędziem? Czy jestem gotowy? I tak sobie usiądź i pomyśl. Gdy, że tak rzeczywiście będzie, nagle masz pewność, że dzisiaj ktoś będzie uzdrowiony. Przychodzi tu ktoś, prawda, i to widać wyraźnie, że ten człowiek ma taką przypadłość i wychodzi, jest całkowicie zdrowy. Lekarz jutro bada, daje zaświadczenie, że po kilku latach choroba zniknęła, bo pastor taki się modlił. No i tam ktoś zaraz doniesie do jakiejś gazety, już tam w gazecie będzie twoje zdjęcie, waszej kaplicy i tego człowieka. Fajnie czy nie fajnie? No właśnie, właśnie. Dobrze, że mądrzy jesteście. Zależy, zależy. Bo potem paparazzi będą na Okrzowę przyjeżdżać, prawda, i fotografować każdego z was. Potem z dziećmi będą rozmawiać, opisywać. Czy my to zniesiemy? Zaczną badać potem nasze życie, naszych dziadków, babcie, wypisywać. I teraz tłumacz się, bracie Mirku, dlaczego byłeś taki i taki tam w Bielsku Białej. To nie jest, że byłeś nienawrócony. To jest nieważne, ale no właśnie, czy damy radę? Załóżmy, żebyśmy się z tym uporali, a to jest potworny ciężar. Czy nasze dzieci to zniosą? Czy nasza żona to zniesie? A teraz pycha, to diabelskie potępienie, które się oswoi z tym, oswoi przez kilka lat i potem mu się wydaje, że to wszystko takie proste, takim ślizgiem się jedzie. A przecież to nie jest ślizg, tylko codzienne trwanie w Jezusie. Mieszkajcie we mnie. To nie jest ślizg mieszkać. Jak ktoś w małżeństwie jest 30 kilka lat, to wie, o czym mówię w tej chwili. To nie jest tak ślizg. Tylko to jest codzienna mordęga. Ale czy jestem przez to nieszczęśliwy? Jestem cały czas szczęśliwy. Byłem ostatnio na pewnym nabożeństwie, gdzie byli sami pastorzy, a kaznodzieja mówi, czy chcecie być szczęśliwi? A mi się wyrwało, przecież jesteśmy szczęśliwi. I wiecie, jemu całe kazanie już runęło. No ale jesteśmy szczęśliwi. I my z żoną jesteśmy już tyle lat, 40 będzie w przyszłym roku naszego małżeństwa, jesteśmy cały czas szczęśliwi. Mimo, że cały czas musimy o to walczyć. Dlaczego? No bo taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Żeby samochód dobrze jechał, to musi jeść wszystko w najlepszym gatunku. A tam cały czas się jednak ścierają wszystkie te elementy, które są ruchome. Trzeba zawsze dodać oleju i to dobrej klasy oleju. Ja się zdziwiłem, dlaczego mi policzyli 300 ile złotych za 4 litry oleju. Ale proszę pana, musi być dobry olej. Dali mi taki najlepszy olej. No dobrze, to już niech będzie. Ale wiem, że właśnie musi być tego oleju w nas dużo. W tej skrzyni biegów musi być najlepszego gatunku oleju, Ducha Świętego. Bo cały czas jest starcie. Cały czas jest tarcie. A ten olej sprawia, że to tarcie daje życie, daje ruch. I właśnie dlatego też, gdy my patrzymy na nasze życie, to wiemy, że ono jest życiem ludzi szczęśliwych w Jezusie Chrystusie. Nieszczęśliwych bez Niego, lecz szczęśliwych w Jezusie Chrystusie. I krzyż, który musimy nieść, jest krzyżem zwycięstwa, jest krzyżem radości. I to jest... Także ja nie mogę niczego wymienić teraz, co by sprawiało, żebym miał jakiś niedosyt albo czegoś mi brakowało. Wszystko jest w najlepszym gatunku, jak najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że moje szczęście nie polega na tym, że mam rzeczy zewnętrzne, lecz na tym, że jestem wewnątrz usatysfakcjonowany, a to emanuje również i na zewnątrz. Czyli to jest naturalna rzeczywistość, nieudawana rzeczywistość. I właśnie Pan Jezus stanął, dlatego że mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie ma żadnej przeszkody. I pojawia się nieprawy, który chce być Bogiem, który walczy cały czas i ta obecność człowieka, który mówi, ja jestem. Getsemane. Kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego. Jezusa, ja jestem. I co się stało? Dlaczego padł na twarz? Dlaczego? Na zwykłe ja jestem? Dlatego, że właśnie Jezus i Ojciec byli jedno. Idzie książę tego świata i nic nie ma we mnie. To jest bardzo ważne, co mówił brat Jan na początku, pilnować samego siebie przez cały tydzień, by być w łączności z Jezusem, by normalnie funkcjonować, by normalnie trwać w Nim. Dalej mówi nam apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, rozdziale między innymi o małżeństwie. Niech żona poważa swego męża, a mąż niech miłuje swoją żonę. Dwie ciężkie sprawy. Żona ma być posłuszna, tak? Ma poważać swego męża. Jakże ciężko jest, prawda? I wiemy, kobiety, jak to jest ciężko. A teraz mąż ma miłować swoją żonę jak własne ciało. Mężczyźni, mężowie, też wiecie, jak to jest ciężko, nie? I co wtedy mamy zrobić? W Chrystusie Jezusie nakłonić się do tego prawa. Nie będziemy nieprawymi ludźmi bezprawia. Ale Panie, ze względu na Ciebie wyznaję, kocham ją jak samego siebie. To trzeba zrobić w sytuacji, gdy chcielibyśmy ją udusić. Przepraszam za wyrażenie. A z kolei, gdy on nas już tak wnerwił, przepraszam za wyrażenie z kolei, ale tak już nas wyprowadził, że już nie możemy wytrzymać i macie rację, że nie możecie wytrzymać. Macie rację. Ale ze względu na Chrystusa powiedz, Panie, dziękuję Ci za głowę, jaką mi dałeś. Za mojego męża. To są trudne chwile, ale trzeba się poddać pod prawo Chrystusa. A zobaczymy, jak On zacznie działać. Zmieni tę, którą byśmy chcieli udusić, teraz ją udusimy, ale w uścisku radości i miłości. A z kolei też i On zacznie się zmieniać, nawet sam nie wie dlaczego i że się zmienia w ogóle. W wyniku naszej postawy, naszej modlitwy jako żony. Podobnie jest i z dziećmi. Gdy dzieci z kolei wobec rodziców. Rodzice z kolei wobec dzieci. Podobnie trzeba. Rodzice, nie bądźcie przykrymi dla swoich dzieci. I znów się przełamać i wziąć synka, słuchaj, Jasiu, wiesz co, ale ja wtedy powiedziałem głupio, przebacz mi. Zrobiłeś to kiedykolwiek w swoim życiu? Przeprosiłeś swoje dziecko małe? Za własne głupstwo? Czy udawałeś, prawda, że to było w porządku? To jest, trzeba to zrobić. On to sobie zapamięta do końca życia. To nie będzie nasze poniżenie, ale to będzie nasze zniżenie się do Niego. To nie jest poniżenie wcale. Podobnie też i gdy syn taki, córka, zrozumie i wyśle mamie SMS-a, mamo, sorry. Już jest w porządku. Mama już wie, o co chodzi. I odpisuje jej great. Wiecie, bo czasami po angielsku jest lepiej powiedzieć niż po polsku. Przepraszam. Kiedyś pewna dziewczyna właśnie mówiła, do mnie miała wtedy lat 18, coś mnie tu dusi. Jak mówię powiedzieć do mamy, przepraszam, dusi mnie. A ja mówię, to powiedz sorry. Bo to jakoś łatwo przechodzi. Przepraszam, jakoś jest ciężko. A sorry, jakoś tak bardzo łatwo. A więc proszę bardzo, można po angielsku. W każdym razie poddawać się pod posłuszeństwo Chrystusowe. Ja cały czas omawiam Efezjan 5 rozdział, 18 wiersz. Tak, nie myślcie, że ja sobie coś tutaj wymyślam. Cały czas omawiam tutaj ten tekst. Tu jest mowa, nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie się napełniać duchem. Pozwólcie się napełnić duchem. Jeśli będę hardy, to będę go cały czas wypychał. A jeśli się zniżę, on będzie mnie napełniał, będzie do mnie przychodził. Dlatego też dalej jest powiedziane, że bądźcie poddani jedni drugim, trwając w bojaźni Chrystusa. Niech żony, mężowie i tak dalej. Piąty rozdział, 21 wiersz, list do Efezjan. A więc, kochani, trzymając się Bożego Słowa w codziennym naszym postępowaniu, sprawiamy, że nasze wnętrze jest coraz to zdrowsze. Też wtedy nasz i duchowy oddech będzie zdrowy. Nasze słowa będą osolone, będą budujące, będą mocne. Nie będą to słowa zdawkowe, ale pełne ciężaru gatunkowego. To jest bardzo ważne. Czasem komuś powiemy coś zwyczajnego. Nawet takie zwykłe, niech się Pan błogosławi. To będzie miało taką moc gatunkową, że komuś akurat to błogosławieństwo zacznie spływać. On odczuje to. Komuś rękę uściśniemy, nawet o tym nie myśląc. To uściśnięcie dłoni dla kogoś będzie być może uzdrowieniem. A więc tu chodzi o to, żebyśmy w naszym wnętrzu byli zdrowi. Tacy normalnie zdrowi w Jezusie Chrystusie. I wtedy ten nieprawy, gdyby wokół nas szaleje, on nie będzie miał żadnego do nas dostępu i wpływu. No i też apostoł Paweł do Kolosan pisze, że słowo Chrystusa niech mieszka w was w obfitości. Jezus dlatego miał to tchnienie pełne mocy, dlatego że on jest słowo, które stało się ciałem. Słowo Boże nie było obok Jezusa, a Jezus, syn Marii, Józefa był obok. Tylko słowo stało się ciałem. I w naszym życiu również Słowo Boże musi być ciałem, musi się w nas ucieleśniać. I tak kończąc już, patrząc na ten tekst z listu do Tesaloniczan, apostoł Paweł mówi tak, abyście się nie dali zbyt łatwo. Ale wcześniej pisze, prosimy was, bracia. Bracia. Właśnie. On nie mówi do wszystkich ludzi, do wszystkich mieszkańców Tesaloniki. On mówi do ludzi wierzących, którzy są braćmi w Jezusie Chrystusie. Do ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. A więc trzeba się najpierw nawrócić. Jeżeli ktoś na tej sali jest i nie zna Jezusa, to jak najszybciej niech się z Nim zapozna. To jest bardzo proste. Nie trzeba nic specjalnego robić. Za chwilę się będziemy modlić i powiedz w swoich myślach, powiedz półgłosem, bo będziemy się modlić głośno wszyscy, więc jest szansa, że możesz powiedzieć coś półgłosem. Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Prosto. A On tu jest obecny i On zacznie z Tobą rozmawiać. Ja tak zrobiłem kiedyś. Dlatego to jest bardzo proste. Stać się bratem i siostrą w Jezusie Chrystusie. Abyście zbyt łatwo nie dali się zachwiać w waszym przekonaniu, zastraszyć. A więc trzymajmy się Jezusa, a też nie będziemy się straszyć byle czym. Ta tajemnica cały czas działa nieprawości, ale ona musi ustąpić, ona musi być unicestwiona przez pojawienie się. I tu jest takie piękne wyrażenie objawieniem swego przyjścia. I tam właśnie w oryginale, gdy sprawdzałem, to jest właśnie paruzją swojej, znaczy epifanią swojej paruzji. Takie są dwa słowa, epifania i paruzja. Czyli epifania, czyli odsłonięcie i swego przyjścia. I Pan Jezus jest cały czas między nami obecny, ale pewnego dnia On się ujawni. Pewnego dnia On przyjdzie i ujrzy Go wszelkie oko, wszelkie ciało, ujrzy Go. I zanim my Go wtedy ujrzymy, to będzie za późno już, to lepiej teraz Go ujrzeć. Zechciej Go teraz zobaczyć. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądają, oglądać będą. I będziemy teraz się modlić, proszę i siostry. Chcemy przyjść i Bogu podziękować za to, że mamy proste zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na krzyżu. To jest prosty znak, który zna cały świat, nie tylko chrześcijański. Ten znak był już i długo, długo wcześniej. To jest zwyczajny, normalny znak. To był najprostszy znak. Ludy prymitywne te znaki, taki znak sobie robiły. To jest normalny, odruchowy znak. Ale dzięki temu, że Jezus właśnie na krzyżu został przybity, że umarł, bo akurat wtedy tak karano złoczyńców, niewolników, takie były czasy, akurat wtedy. To właśnie ten prosty znak stał się znakiem prostego zbawienia. Tylko przez wiarę, nie przez uczynki. Panowie, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? To pytanie często padało. Jaka była odpowiedź? Uwierz w Pana Jezusa. Co znaczy uwierz? Gdy wstaniemy, powiedz: Panie Jezu, nie znam Ciebie, nawet nie wierzę, ale jeśli jesteś, dotknij się mnie. Ja tak się pomodliłem kiedyś. Tak, byłem synem pastora, miałem 18 lat, ani mi w głowie było to wszystko. Ale gdy było pewne kazanie i gdy była modlitwa, powiedziałem: Panie Jezu, dotknij się mnie, ukaż mi się. I właśnie On wtedy swoją epifanią, objawieniem, odsłonięciem, przybliżeniem, będzie potem paruzja, do mnie przyjdzie osobiście. Dlatego też i to się może stać i w tej chwili. I nawet gdy Jezus przyjdzie już i tej nocy, czy tego popołudnia, czy my odejdziemy z tej ziemi, tej nocy, tego popołudnia, czy się z tym liczymy, czy nie? Nie liczymy się z tym? A iluż ludzi nie wróci z urlopu tego długiego weekendu, z tego wyjazdu? Czy już wiecie, czy nie wiecie? Kto o tym wie? Dowiemy się dzisiaj wieczorem. A to dziecko, które spało tam, a rodzice sobie byli w ogródku tym barowym, prawda, pierwsza w nocy i nagle spłonęło. Kto się spodziewał? Ani matka, ani ono. I tak co chwilę, ja włączam czasem telewizor, włączam dźwięk, żeby mnie to nie denerwowało, ale tam w pasku idą wiadomości. Nieraz dwie, trzy wiadomości. Tyle osób zginęło. Tu chłopiec wypadł z okna, tu się spalił. I tak, wiecie, no przerażenie, tylko ten pasek taki, tylko jedno zdanie, wiadomość. Ja tylko się płakać chcę. Dlatego my nie wiemy, kiedy odejdziemy z tej ziemi. Nie wiemy, kochani. A też i Panie Jezus przyjdzie, też nie wiemy. Ale jedno chcemy wiedzieć. Należy do Jezusa Chrystusa. I On się objawi, On swoim tchnieniem zgładzi tego nieprawego, swoim przyjściem i objawieniem się unicestwi tego, który cały czas działa, ale mnie nie unicestwi i mnie nie zgładzi. Bo list do Tesaloniczan mówi bardzo wyraźnie, że gdy On przyjdzie, to On przyjdzie razem ze świętymi. Pierwszy rozdział o tym mówi. On przyjdzie razem ze świętymi. I gdy On przyjdzie, to również i my z Nim będziemy jako Jego orszak. I tego wszystkim Wam życzę. I chciałbym, żebyśmy się razem z Nim zgromadzili pewnego dnia. Już nie w Chełmie, nie w Wędryni, nie w Pruszkowie, nie w Łodzi, ale tam z Nim, żebyśmy się zgromadzili na nasze już wreszcie prawdziwe takie niebiańskie i wieczne nabożeństwo. Powstańmy razem i spędźmy czas na rozmowie. Niech